Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś będą głosy z zaświatu. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cieszymy się, że możemy sobie dzisiaj z Wami porozmawiać o dwóch bardzo ciekawych książkach, które ostatnio przeczytałyśmy. Książki, które dzisiaj Wam zaprezentujemy, czytałyśmy długo. Tutaj zaobserwowałyśmy z Elą, że miałyśmy podobną przerwę i podobny czas czytania tych książek, co oczywiście nie znaczy, że są to książki złe, ale które trochę nas zaskoczyły i które trochę od nas wymagały wysiłku i które były wymagające pod wieloma względami. O tych paru względach chcemy sobie dzisiaj z Wami porozmawiać i powymieniać się opiniami na temat tego, co też takiego wymagającego jest w tych książkach.
Tak, i ciekawe było też to, że mimo, że te książki są bardzo różne, autorstwa bardzo różnych osób i poruszające naprawdę odmienne tematy, to kiedy zaczęłyśmy tak sobie porównywać nasze doświadczenia i nasze opinie o tych książkach, to okazało się, że bardzo wiele je łączy, przynajmniej w naszym odczuciu. I myślę, że dzisiaj spróbujemy sobie w taki trochę eksperymentalny sposób o nich poopowiadać. Zaraz przedstawimy oczywiście, o jakich książkach tutaj mowa, ale potem spróbujemy tak idąc po różnych zagadnieniach i po takich tematach, które gdzieś nam wypłynęły podczas czytania i podczas naszych rozmów, przejść porównując trochę te książki, porównując nasze doświadczenia i to, co z tego wynika.
Ja mam dla Was książkę Laury Linset o Neyron, fantazja o kilku sekundach śmierci, w tłumaczeniu wszystko umiejącego Sebastiana Musielaka. Za książkę chciałyśmy bardzo serdecznie podziękować wydawnictwu poznańskiemu. No i to jest książka cegła. Mam taki niedosyt. Ostatnio miałam też okazję rozmawiać z tym podczas katowickich targów książki z przedstawicielką jednego z wydawnictw właśnie o takim braku grubych książek napisanych przez kobiety. To jest taki brak, który mam, a który staram się sobie jakoś zaspokajać, wyszukując właśnie dobre, grube cegły właśnie autorstwa kobiet. No i to o Neyron i ta fantazja o tych kilku sekundach po śmierci to jest właśnie bardzo gruba i bardzo wymagająca książka. No a gruba ona jest nie bez powodu, bo jest w niej aż 7 bohaterek. Te bohaterki to Ulrike, czyli młoda nastolatka, Polina, Rosjanka, która ma problem z alkoholem, Szlomit, performerka żydowskiego pochodzenia, Majmuna z Senegalu, która pragnie zostać modelką, Roza Immaculada, która niedawno przeszła operację przeszczepu serca, Nina, przyszła matka spodziewająca się bliźniąt z Francji i postać kobieta z Holandii, której imienia nie potrafię Wam przeczytać. Spędziłam teraz chyba z 10 minut starając się dowiedzieć, jak przeczytać jej imię i po prostu nie wiem, jak to zrobić. Zazdroszczę wszystkim, którzy piszą recenzje na papierze, w komputerze i nie muszą się przejmować takimi rzeczami, jak poprawne wymówienie wszystkich imion. No ale mamy te 7 bohaterek, które są, jak już widzicie, przeróżne, więc tutaj naprawdę dużo trzeba było stron, żeby te wszystkie postaci przedstawić i żeby wprowadzić jakąś interakcję i cały świat przedstawić. No więc te 7 bohaterek, one umierają i trafiają w zaświaty. I tam się spotykają i tam zawiązuje się cała akcja. Jeśli w ogóle można mówić o akcji, a bardziej o jakichś takich przemyśleniach i bardziej takiej retrospekcji, która się pojawia w odniesieniu do tego, co właściwie się stało, że one w tych zaświatach się znalazły. No więc to jest moja gruba książka, która stanowiła dla mnie czytelnicze wyzwanie.
Tak, a ja przygotowałam dla Was książkę Iliasa Huriego, libańskiego pisarza, pod tytułem Dzieci getta, mam na imię Adam, w przekładzie również niezrównanej Hanny Jankowskiej. Jest to pierwsza książka Iliasa Huriego, po którą sięgnęłam, chociaż już wcześniej pamiętam, że miałam kilka przymiarek do poprzednich powieści, które ukazały się po polsku, ale tutaj udało mi się wreszcie zapoznać z twórczością tego pisarza i myślę, że za chwilę porozmawiamy sobie o szczegółach, jak ta książka jest skonstruowana i co tutaj się dzieje na innych płaszczyznach niż fabularna, ale tak, żeby na samym początku powiedzieć Wam trochę, w którą stronę w ogóle powinniście kierować swoje myśli, myśląc właśnie o dzieciach getta, to trzeba powiedzieć, że to jest książka o Palestynie i o losie Palestyńczyków. Wychodzi od roku 1948 i od masakry w Libii. Lidzie i o getcie, które zostało tam utworzone. Oczywiście część mieszkańców została wygnana, a ci, którzy zostali, zostali przez wojsko izraelskie zamknięte w getcie. I jest to historia opowiedziana z punktu widzenia chłopca Adama, który w tym getcie przyszedł na świat. A przynajmniej to jest jedna z wersji prawdy, która pojawia się w tej książce. W każdym razie jest pierwszym dzieckiem w tym getcie i on w tym getcie zaczyna właśnie swoje życie i to jest taki bardzo tragiczny początek tej historii, przed którą on potem przez wiele lat stara się uciec, a mimo to kończy się na tym, że te historie getta, tego konfliktu, tych ucieczek, tych tragicznych losów opowiada i przedstawia w tej książce.
Podobało mi się to, co powiedziałaś o prawdzie, że to jest jedna z wersji prawdy. Czy to właśnie o to chodzi w tej książce, o to, co jest prawdziwą historią i o to, co jest prawdziwą wersją wydarzeń? Bo w mojej książce zastanawiałam się, jaki jest sens tej książki i właśnie myślę, że u mnie mogłoby chodzić właśnie o sens. Czym jest ten sens życia i na czym polega to życie i co jest osią, tym najważniejszym jakby wydarzeniem albo tym, co nas definiuje w tym życiu, więc tak sobie myślę, że to mogłoby być coś, co jest taką osią tego, co Laura Linset może chcieć powiedzieć czytelnikom i czytelniczkom sięgającym po tę książkę, więc zastanawiam się, czy właśnie ta prawda i to, kto opowiada historię i jak to jest zaowalowane, czy to jest właśnie to, co stanowi oś dzieci getta.
Myślę, że tak, że to jest jedno z takich wielu, naprawdę wielu zagadnień, które z tej książki można wyciągnąć i chyba zacznę tutaj od formy tej książki.
No
myślę,
właśnie,
że twoja też będzie bardzo ciekawa.
No.
Bardzo mi się podoba, że ta powieść formalnie już od samego początku jest zawieszona gdzieś pomiędzy światem rzeczywistym a nierzeczywistym, bo zaczyna się od wstępu autora, który, to znaczy, to już jest część powieści, w której...
Właśnie pamiętam początek, jak zaczęłaś czytać tę książkę i tak się zastanawiałam się, hej, już zaczęłam czytać tę książkę,
czy nie zaczęłam,
czy to jest wstęp?
Więc to był początek powieści, w którym pewien pisarz opowiada o tym, że znalazł zapiski innego człowieka z pochodzenia Palestyńczyka, który opisuje swoje losy, który opisuje cudze losy i ten pisarz, piszący we wstępie, libański autor, odnoszący się między innymi do swoich poprzednich powieści, które dziwnym zrządzeniem losu napisał Ilias Huri, pisze, że postanowił opublikować te znalezione notatki w niezmienionym kształcie, tak jak je znalazł, mimo że z tym autorem, Adamem Danunem, miał wiele nieporozumień, miał w przeszłości z nim osobiste stosunki i mieli pewne sprzeczki, między innymi właśnie w kwestii przedstawienia konfliktu palestyńskiego i getta w Lidzie i tamten człowiek, Adam, miał pewne zastrzeżenia do tego, jak ten libański autor o tym opowiada. Ale mimo tych różnic między nimi, on postanowił te notatki opublikować właśnie dlatego, że są takie wyjątkowe i że taka z nich bije nie tylko talent, ale też jakaś taka prawda. I podpisał się Ilias Huri i następne, co dostajemy, to właśnie tamte notatki tego innego już człowieka. Więc jak sami widzicie, ten wstęp pokazuje nam właśnie takie zatarcie granicy pomiędzy rzeczywistością a opowieścią, pomiędzy prawdą, a no i właśnie tutaj się waham, czy powiedzieć nieprawdą? Myślę, że nie. To nie jest... Nie tyle granica między prawdą a nieprawdą, co pokazanie takiego rozmycia i takich granic pomiędzy różnymi prawdami. I to później też z tej narracji, z tej opowieści też wynika takie przesłanie, że zwłaszcza jeśli my mamy historię przekazywaną ustnie, która nigdzie z wielu różnych przyczyn nie została zapisana, taki bardzo historyczny sposób, czyli taki jak my przywykliśmy uznawać za faktograficzny, potwierdzony przez dowody, świadków i tak dalej. Więc jeśli nie ma takiego zapisu, który potwierdza milion historyków, to ta prawda gdzieś jest niejednorodna, ta prawda jest wieloraka i tyle ile opowieści, tyle tych prawd może być, niekoniecznie one się ze sobą wykluczają, one współistnieją. I myślę, że ten wielogłos i ten ta wielorakość prawdy tutaj jest bardzo ważna i bardzo pięknie przebija z tej opowieści.
Jak ty tutaj siedzisz, to ja to siedzę i uśmiecham się po prostu jak szalona, bo ostatnio czytałam opowiadania Borgesa i po prostu to jest dokładnie to, co przed chwilą powiedziałaś. Naprawdę, właśnie to budowanie narracji, że jest niby ktoś, kto nas wprowadza do historii, ale mówi, to tak naprawdę jest historia kogoś innego, z kim miałem takie, a nie inne relacje i to, ta relacja wpływa na to, jak opowiadam tę historię, ale będę obiektywny i opowiem wam teraz tę historię tak, jak ona ma naprawdę być. I to wprowadzanie tej takiej niekończącej się opowieści, tego strumienia przekazywania sobie historii, po prostu teraz aż mi po prostu huczy w głowie. No i to, co powiedziałaś o wielogłosie. Myślę, że wielogłos to jest coś, co odnosi się już teraz konkretnie do książki, którą ja tutaj dla was mam. W ogóle ta konstrukcja, to o czym mówiłaś w przypadku dzieci getta, to wydaje mi się, że to jest naprawdę wymagające, jeśli wchodzimy w tę powieść i nie wiemy tak naprawdę, kto opowiada i gdzie to się tak naprawdę zaczyna. Bo dobrze jest, chyba wygodniej nam jest, kiedy mamy konkretny początek i wiemy, w co wchodzimy. A tutaj słuchajcie, u Laury Linset umieramy. Na początku umieramy, dosłownie, bo pierwszy rozdział jest opisany w drugiej osobie. I to my trafiamy w te zaświaty. Więc wejście jest takie naprawdę dosyć niekomfortowe, bo nagle trafiamy gdzieś, gdzie nie wiemy, gdzie trafiliśmy. I dla mnie było tyle też osobiście niekomfortowe, że ono zaczyna się od wizyty u okulisty i straciliśmy wzrok na jedno oko. Więc to jest coś, co tak trochę mną wstrząsnęło, bo ja generalnie mam problemy ze wzrokiem, jak tak zaczęłam sobie to czytać, okej, dobra, nie widzę i teraz umarłam. I to było takie bardzo, bardzo takie gwałtowne i bardzo nie pamiętam, kiedy ostatnio czytałam właśnie coś takiego, żeby narracja była w drugiej osobie i przez ty, że właśnie coś się z tobą dzieje. No więc zostajemy wrzuceni w ten świat tego wielogłosu, tych licznych bohaterek. No i potem ta narracja nam się zmienia i pojawia się narrator, narratorka wszechwiedząca. I ona chyba niezbyt lubi swoje postaci. Jest dosyć taką złośliwą i ironizującą osobą. I tak patrzy z takim, no, trochę politowaniem na te swoje bohaterki. Bardzo często jest też to przełamanie tej czwartej ściany. Mamy wrażenie, że po prostu ta narratorka patrzy na nas i mówi, no, patrzcie, co za żałosne te laski są naprawdę. I ona tak trochę sobie z nami pogrywa, trochę się z nich nabija, więc też ten wydźwięk tej powieści jest taki trochę nie na serio, mimo że opowiada o bardzo, można by się pomyśleć, bardzo takiej doniosłej sprawie, czyli co się z nami dzieje po śmierci. Ale ta książka, powiedziałabym, że nie jest duchowa i nie jest o religii, więc jeżeli komuś wydaje się, że to są te klimaty, to kompletnie nie, bo jak na książkę, gdzie wszystkie są martwe, to bardzo wiele jest właśnie na temat tego życia i na zastanawianie się właśnie, czym to życie dla nas było, jak w ogóle tu trafiłyśmy. Ulrike w ogóle nawet nie pamięta, co się z nią stało, dlaczego tutaj trafiła, więc też jest taki ten element zagadki. Więc powoli poznajemy wszystkie te 7 postaci i te postaci, niektóre są rozbudowane bardziej, a inne mniej i to jest problem, który mam z tą książką, jeśli chodzi o mój zachwyt nad nią, bo ogólne wrażenie z czytania tej książki mam naprawdę pozytywne. Ta książka jest totalnie zwariowana, jest strasznie porąbana, bo mamy tutaj miks postaci. Jeśli narratorka skupia się na jakiejś postaci, to styl wypowiadania się dostosowany jest do tego, skąd ta postać pochodzi. Przykładowo Polina, Rosjanka. Jej fragment bardzo przypomina te wszystkie takie podniosłe, wielkie rosyjskie powieści, co wydaje mi się naprawdę świetnym zabiegiem, świetnie przemyślanym zabiegiem i takim wciągającym nas właśnie nie tylko w budowanie postaci poprzez jakąś ich charakterystykę, miejsce pochodzenia, ale też przez to, jak się o nich opowiada. Ale mimo to nie wszystkie postacie były rozbudowane równo. I to jest coś, co wpłynęło na mój ostateczny odbiór tej powieści, że nie dałam jej 5 gwiazdek, a 4 na Goodreads. Ale jeśli chodzi o samą taką przyjemność z czytania i wciąganie się w to, co autorka nam zaproponowała, to naprawdę bardzo dawno nie bawiłam się tak dobrze przy żadnej książce, jeśli chodzi o proponowanie mi różnych dziwnych rozwiązań albo o proponowanie mi różnych dziwnych spojrzeń. Więc naprawdę ta narracja i to, jak ona sobie przeskakuje stylistycznie i to, jak ona puszcza do nas oko, ta książka, i mówi teraz, no co wy o tym myślicie, co wy myślicie o tych moich bohaterkach, z którymi się tutaj spotykamy, to bardzo mnie to angażowało w lekturę, więc miałam takie bardzo poczucie, że co się zaraz ciekawego wydarzy, o co tutaj w ogóle chodzi, czemu właśnie te kobiety, i to są takie pytania, które myślę, że pozostają bez odpowiedzi, ale ten wielogłos, który się tutaj pojawia, naprawdę wybrzmiewa nie tylko przez sam fakt, że jest tutaj aż 7 bardzo różnych kobiet, ale też przez fakt właśnie tego, że ten język język i ten sposób pisania się zmienia w zależności od tego, komu się teraz przyglądamy.
Myślę, że tutaj znowu bardzo ciekawie wypadnie porównanie pomiędzy tymi dwiema książkami, bo mówisz, że u ciebie narracja tak wręcz wychodzi tak do czytelnika czy do czytelniczki. Tutaj w Dzieciach Getta jest wręcz odwrotnie, bo tak jak mówiłam, notatki, które stanowią trzon książki, zostały opublikowane przez kogoś innego po śmierci ich autora. I on, tworząc te notatki, nie myśli o ich publikacji. Tak jak mówiłam, on przez całe życie ucieka przed tą opowieścią, z której wyrósł, więc początkowo te notatki dotyczą takiej powieści, którą on chce napisać o średniowiecznym poecie Waddahu al-Yamanie. I w ogóle duża część początkowych fragmentów dotyczy właśnie poezji arabskiej, języka i jakichś takich wyższych sfer kulturalnych, takich kwestii, w których można się zagubić, do których można uciec, nie myśląc o jakiejś przyziemności, jakichś strasznych historiach z własnego życia. I dopiero stopniowo on porzuca pomysł na napisanie tej powieści i zaczyna pisać więcej o sobie i zaczyna sięgać w przeszłość, a mimo to, mimo że snuje tę opowieść o swoim życiu i o tym getcie, cały czas powtarza: nie wiem, po co to piszę, przecież nie chcę tego publikować, przecież to nie jest dla niczyich oczu, przecież nie mam właśnie żadnych tych takich historycznych, namacalnych dowodów. Styka się w pewnym momencie z historykiem, który mówi mu, jak należy prowadzić badania historyczne i czym jest prawda historyczna, i on mówi: ja nie mam czegoś takiego i nikomu nic nie mogę zaoferować. Więc tutaj jako czytelnicy, czytelniczki mamy raczej wrażenie, że to nie jest dla nas, że to nie jest gotowe, że to nie jest skończone, mimo że naprawdę świetnie się to czyta. To jest bardzo taki gawędziarski ton, więc nawet nie zauważamy, jak ta opowieść się właściwie snuje. Ona sama się rozsnuwa gdzieś przed nami. Nawet nie zorientujemy się, kiedy już znamy poszczególne postaci, które będą powracać. I nie wiemy, w którym momencie dowiadujemy się coraz więcej, bo te fakty i wydarzenia przeplatają się z tymi współczesnymi odczuciami, tymi współczesnymi przemyśleniami właśnie na temat historii, prawdy, na temat opowiadania i opowieści. Kto je snuje, kto je może snuć, kto ich nie snuje, a to wszystko samo jest opowieścią, która gdzieś tam przed nami się pojawia, więc ta narracja tutaj jest zupełnie inna. Myślę, że to też bardzo, bardzo ciekawe porównanie, czyli gdzie stoi czytelnik, czy on jest wciągany w ten świat, wrzucany, tak jak u ciebie, czy gdzieś właśnie podgląda tak trochę nielegalnie.
No nie, tutaj jesteśmy właśnie kompletnie w środku tych wszystkich wydarzeń, ale też jak już powiedziałam, jak na książkę, gdzie wszyscy są martwi, bardzo wiele mówi się o życiu. I to jest taka zagadka, którą właśnie te bohaterki próbują sobie rozwikłać. I zastanawiam się ogólnie nad tym, jak zostały wykreowane i kim są te postaci, no bo mamy tutaj same kobiety i te ich doświadczenia są bardzo różne, ale wydaje mi się, że wszystkie trochę się zmagają z jakąś presją i z jakimiś oczekiwaniami i do tego często wracają w tych retrospekcjach, które oczywiście się pojawiają, no bo w tej białej próżni nie jesteśmy zawieszeni w nieskończoność, tylko właśnie poprzez opowieści, które snują się między tymi kobietami, wracamy do tego, co się działo w ich życiu. Więc tej presji w tych ich życiach jest bardzo dużo. Właśnie mamy tutaj oczekującą matkę, która w pewnym momencie wpada w paranoję i jej mąż jej nie rozumie, dlaczego ona tak panikuje, więc ta taka straszne, to takie oczekiwanie, jak, czy ona sobie poradzi i co z nią dalej będzie. Mamy te marzenia Majmuny o tym, by wyjechać i coś osiągnąć i wybić się i gdzieś trafić do dużego świata. Mamy tą Szlomit, tą performerkę, która no, zmaga się z ogromnym ciężarem całej kultury żydowskiej i stara się to na własny sposób jakoś zinterpretować. Więc te doświadczenia, które tutaj są przedstawione, wszystkie bardzo mnie interesowały i to Szlomit dostaje ten najbardziej doniosły fragment i najwięcej głosu dostaje. I używam słowa głosu właśnie w bardzo konkretnym celu i strasznie naprawdę żałuję, że nie wiem, jak przeczytać imię holenderskiej pochodzącej z Holandii kobiety, bo wydaje mi się, to był mój ulubiony wątek. Właśnie ona. Bo ona umarła, to wiemy, możemy się domyślać, była chora na raka, więc podejrzewamy, że możemy od początku podejrzewać, że po prostu umarła w szpitalu. Chora na raka gardła i nie potrafi mówić. Więc ona jako jedyna nic nie mówi w tej pełnej głosu powieści. I uważana jest przez pozostałe kobiety, które razem z nią siedzą w tych dziwnych zaświatach, za nudną. I to był mój ulubiony kontrast, który pojawia się w tej książce, a ona mnie paradoksalnie najbardziej interesowała. Nikt na nią nie zwraca uwagi, ona nie mogła w tym dziwnym towarzystwie podnieść głosu i powiedzieć, co by chciała. Wszystkie od niej czegoś wymagały, a konkretnie wymagały od niej płomienno-rudej peruki, którą miała na sobie, bo chciały z niej zrobić ognisko, przy którym mogłyby siedzieć. I ona nie mogła po prostu stanąć w swojej obronie, tak jak przez całe życie nie mogła stanąć w swojej obronie, ciągle tłamszona, czy to przez przemocowego męża, czy potem przez syna, który ją ignorował, więc jej postać naprawdę najbardziej mi się podobała i najbardziej mi się podobała właśnie też zakończenie, kiedy ona nagle odzyskuje ten głos w tej ostatniej scenie pożegnania. I to było bardzo przejmujące, te głosy, które się tutaj pojawiają i to, co jesteśmy w stanie sobie powiedzieć i jak jesteśmy w stanie się komunikować, bo tutaj też pojawia się ten, jak one w ogóle ze sobą rozmawiają i angielski pojawia się jako ten lingua franca, jako te takie łamane komunikaty, które pojawiają się między tymi, które nie potrafią się za dobrze posługiwać językiem angielskim, a tymi, dla których ten język jest językiem ojczystym albo takim, którym posługują się biegle. Więc ta kwestia tego, kto potrafi opowiedzieć swoją historię tutaj i mimo, że wszystkie są na równej stopie, można by pomyśleć, bo wszystkie umarły, więc jakby nie ma za bardzo między nimi różnic. Okazuje się, że tych różnic jest mnóstwo i one objawiają się zarówno na takim poziomie kulturowym, jak i na poziomie języka. No i to takie, no, że nawet po śmierci nie jesteśmy wszystkie równe, no wydaje mi się taką dosyć przygnębiającą wizją, ale bardzo ciekawym spojrzeniem na to, jak ta dynamika w tych wyobrażonych, w tej fantazji, którą tutaj nam Laura Linset oferuje, mogłaby wyglądać.
Bardzo ciekawe. Ja chciałabym, zaczęłaś od kreacji bohaterek i to o tym kreowaniu chciałam powiedzieć, a na koniec jeszcze dodałaś o tej dynamice pomiędzy poszczególnymi bohaterami. I tutaj ja będę mówić o dynamice i tej nierówności pomiędzy poszczególnymi narodami właściwie, a mianowicie chcę wspomnieć o kreowaniu się głównego bohatera w Dzieciach Getta, bo tutaj myślę należy wspomnieć jeszcze o jednym bardzo ciekawym elemencie, o tym, że Adam ucieka nie tylko przed tą swoją historią w taki sposób w milczenie, on ucieka wręcz czasami w jakieś kłamstwa czy konfabulacje. Na przykład przenosząc się do Hajfy, zaczyna podawać się za Żyda i twierdzi, że jego dziadek jest ocalałym z getta warszawskiego. Więc pozostawia to getto w swojej historii, pozostawia ten status poniekąd ocalenia i ofiary, ale przenosi się niejako na drugą stronę barykady i dzięki temu on ma jakieś takie większe uznanie. Myślę, że znowu to jest ta kwestia, do której my często wracamy, o tym, kto opowiada historię, kto ma silniejszy głos i kto potrafi zwrócić uwagę świata na siebie, na swoje cierpienia, na swoje doświadczenia. Tutaj jednym z wątków, który cały czas się pojawia właśnie jest no, ta relacja pomiędzy Palestyńczykami a Żydami i o tym, jak ta historia się zapętla. Tutaj autor powołuje się i narrator powołuje się na wielu różnych myślicieli, między innymi, o ile dobrze pamiętam, Edward Said pisał o tym, że Palestyńczycy są ofiarą ofiary i że Żydzi, którzy wycierpieli jako naród coś bardzo podobnego, bardzo znowu w podobny sposób stali się oprawcami dla Palestyńczyków i tutaj nie sposób nie zauważyć tych podobieństw, natomiast też bardzo trudno jest ocenić to z jakiejś perspektywy i zarówno autor książki, tak myślę, jak i narrator, oni starają się uciec przed tymi porównaniami i wskazują na to, jak nieludzkie czy wręcz niemoralne jest kładzenie jakoś na szali, na przykład porównywanie liczbowo, ile osób zginęło tu, ile osób zginęło tu i jak trudno jest jednocześnie patrzeć w taki humanitarny sposób, taki ludzki sposób, żeby nie widzieć tylko liczb i faktów, ale ofiary ludzi po prostu, z których każdy był jakąś konkretną jednostką i jak trudno jest opowiedzieć taką historię, żeby spojrzeć po prostu na poszczególnych bohaterów, na poszczególnych członków tych narodów, a nie uciec w jakieś uogólnienia, a z drugiej strony jak możemy opowiedzieć historię każdego jednego pokrzywdzonego człowieka, więc to budowanie, kreowanie tożsamości przez głównego bohatera, przez narratora tej książki też stawia takie ogromne pytania właśnie o to, kim jesteśmy, kim możemy być, kim chcemy być, jak nas w związku z tym postrzegają inni.
Bardzo podoba mi się to porównanie tych dwóch bardzo różnych książek z dwóch bardzo różnych krajów, no bo Laura Lindstedt to fińska pisarka, dwie różne kultury, w ogóle odrębne światy, ale w bardzo ciekawy sposób właśnie przyglądając się zabiegom stylistycznym możemy sobie porównać, co autorzy tych książek chcą nam powiedzieć i jak tego dokonują i jak nas zapraszają albo i nie do tego świata. Ja chciałam powiedzieć, że O'Neill bardzo mi się podobał i zastanawiam się teraz, jak, bo nie będę polecać, bo to jest taka książka, którą, do której lektury zachęciłabym osoby, które lubią eksperymenty literackie i które nie boją się grubych książek i które chcą czegoś dziwnego w literaturze doświadczyć, więc jeśli interesuje Was taki obszar literatury albo jeśli chciałybyście i chcielibyście dać się czymś zaskoczyć, to myślę, że O'Neill to idealna książka, żeby trochę się pozastanawiać, hej, co tutaj się właściwie dzieje i gdzie zaraz wylądują.
To jak już tak na koniec mówimy, dla kogo te książki i komu polecamy, to ja chyba powiem tak, że na początku myślałam, że to nie jest książka dla każdego. To znaczy, oczywiście to jest abstrakcja, bo chyba nie ma takiej książki na świecie, która spodobałaby się każdemu. Ale kiedy zaczynałam czytać i kiedy skupialiśmy się w narracji na tej literaturze arabskiej i na tym świecie, z którym ja nie jestem bardzo zapoznana, to myślałam sobie, że może to nie każdego zainteresuje, ale im bardziej zagłębiałam się w te historie, im bardziej poznawałam tych bohaterów, tym bardziej byłam wciągnięta i tym bardziej miałam ochotę jednak polecić wszystkim tę książkę, więc może powiem tak, jeżeli ktoś jest zainteresowany i jeżeli przypadkiem utkniecie na Waddahu al-Yamanie, to mimo wszystko polecam pójść dalej i spróbować tych kolejnych fragmentów. Naprawdę warto, bo Ilias Hurri też jest naprawdę wybitnym pisarzem, a Hanna Jankowska wspaniale przełożyła to na język polski, więc tę książkę też naprawdę po prostu pięknie się czyta, pięknym językiem jest napisana, także mimo wszystko polecam bardzo serdecznie wszystkim zainteresowanym.
Bardzo Ci dziękuję, Ela, za tą rozmowę dzisiaj, bo mogłam sobie uporządkować swoje przemyślenia na temat O'Neillu i tak właśnie powiedziałam, że bardzo ta książka mi się podobała i uświadomiłam sobie, że tak, że ona mi się bardzo podobała i mimo tych wad, które w nich dostrzegam, czyli właśnie tej trochę nierówności, jeśli chodzi o prezentację bohaterek, to naprawdę bawiłam się super przy tej książce, więc dziękuję Ci za tę rozmowę, bo wiedziałam, że dzięki temu sobie trochę uporządkuję własne przemyślenia i cieszę się, że mogłam się nimi z Wami podzielić. Na koniec przypomnę jeszcze, że jeśli znajdziecie chwilę, to w opisie odcinka znajdziecie link do plebiscytu Opowiem Ci, gdzie możecie głosować na nas w kategorii podcast literacki. Będzie nam bardzo miło, jeśli oddacie na nas swój głos.
Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że nasza eksperymentalna rozmowa Wam się podobała. No i że będziecie z nami już za tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.